czwartek, 20 grudnia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhard przy mikrofonie oraz Grażyna Iżą w studio technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W nocy z 20 na 21 grudnia Polska wchodzi do strefy Schengen. Znikną kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Do obszaru Schengen oprócz Polski wchodzi Malta i 8 państw Europy Wschodniej. Niczego nie wiadomo o losie trójki zakładników, których uwolnienia zapowiedziała ostatnio marksistowska partyzantka FARC w Kolumbii. Teraz dorzuciła nowe żądanie, by prezydent Alvaro Uribe podał się do dymisji. Prezydent Francji udał się z krótką wizytą do Rzymu po audiencji prywatnej u papieża Benedykta XVI. Nicolas Sarkozy spotyka się na kolacji z premierem włoskim Romano Prodim i szefem rządu hiszpańskiego José Zapatero, by porozmawiać o Unii Śródziemnomorskiej. Rosja, Kazachstan i Turkmenistan podpisały umowę o budowie gazociągu nadkaspijskiego. Porozumienie to potwierdza monopol rosyjski na dostawy gazu z Azji Środkowej i przekreśla nadzieję Zachodu na alternatywne dostawy energii z tego regionu. Dyskusja na temat statutu Kosowa skończyła się fiaskiem na forum ONZ-u. Procesu niepodległości Kosowa nie da się zatrzymać, uważa szef słoweńskiej dyplomacji. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd prasy opracowany przez Katarzynę Zawicką i Piotra Rosochowicza, a później duży blok korespondencji poświęcony przyjęciu 9 nowych państw, w tym Polski, do obszaru Schengen. Piotr Błoński w kronice salony i wystawy żegna wystawę design w Grand Palais. Marek Brzeziński w notatniku paryskim opowiadać będzie o dekoracjach świątecznych, a na koniec muzyka ze świata przygotowana przez Agnieszkę Kumor. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. W nocy z 20 na 21 grudnia Polska wchodzi do strefy Schengen. O północy znikną kontrole na granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Do obszaru Schengen wchodzi 9 krajów przyjętych do Unii w 2004 roku. Malta i 8 państw Europy Wschodniej. W wielu miejscowościach granicznych odbywają się specjalne uroczystości. Będą o tym mówić nasi korespondenci tuż po dzienniku. Od jutra nie będzie już granic, które kiedyś tak boleśnie dzieliły Europę. To symboliczna i historyczna data dla Polski i nie tylko. Czy w Brukseli z tej okazji przewidziane są jakieś specjalne obchody? Pytam ambasadora Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej Jana Tombińskiego.
W Brukseli obchody już były. Myśmy przyspieszyli te obchody o kilka dni. 6 grudnia tu odbyło się w naszym przedstawicielstwie duże spotkanie, na którym podziękowaliśmy symbolicznie tym wszystkim, którzy włożyli szczególny wkład pracy w to, żeby doprowadzić do poszerzenia strefy Schengen, co wymagało przede wszystkim różnych prac i organizacyjnych, i technicznych. Szczególne zasługi tutaj położyli Portugalczycy i rzeczywiście im się należą ogromne brawa za to, że w terminie tak, jak to było wcześniej zaplanowane, faktem staje się zniesienie fizycznych kontroli granicznych na granicy nie tylko Polski z zachodnimi i południowymi sąsiadami, ale ma to znacznie większy i szerszy wymiar. Churchill w 1946 roku mówił o żelaznej kurtynie, która dzieli Europę od Szczecina do Triestu. Dzisiaj właśnie od Szczecina do Triestu będziemy mogli pokazać, że ta granica przestaje dzielić, że ta granica przestaje zatrzymywać ludzi, którzy się przemieszczają ze wschodu na zachód, a pomiędzy poszczególnymi krajami objętymi tą decyzją z południa na północ, ale że jest to granica, która jest dalej tylko i wyłącznie granicą administracyjną, gdzie pozostaje suwerenność państwowa, natomiast te państwa już nie oddzielają się od siebie kontrolami.
Wyjściu Polski i 8 innych państw do obszaru Schengen poświęcony będzie specjalny blok po dzienniku. Dodajmy tylko, że porozumienie o zniesieniu kontroli granicznej nosi nazwę miasteczka Schengen, gdyż w nim zostało ono podpisane w 1985 roku, ale w miejscowości tej produkowane jest też świetne mozelskie wino. Dzisiaj wiele butelek z napisem Schengen zostanie zapewne opróżnionych w przyjaznej i bratniej atmosferze. Niczego nie wiadomo o losie trójki zakładników, których obiecała uwolnić marksistowska partyzantka FARC w Kolumbii. Teraz dorzuciła nowe żądanie, by prezydent Alvaro Uribe podał się do dymisji. Pod naciskiem opinii międzynarodowej, a szczególnie w ostatnich tygodniach Francji, FARC zapowiedziała, że w najbliższym czasie na wolność wypuszczeni zostaną Clara Roes, była współpracownica Ingrid Betancourt, jej syn Emmanuel oraz posłanka kolumbijska Consuelo González. Rodziny czekają więc z niecierpliwością, czy słowo zostanie dotrzymane. Wszyscy też mają nadzieję, że to dopiero początek, że inni zakładnicy też wrócą do domów. Córka Ingrid Betancourt, znajdującej się od 6 lat w niewoli, oświadczyła, iż prezydent Uribe powinien zrozumieć, że teraz kolej na gest dobrej woli z jego strony, na przykład zgodę na strefę zdemilitaryzowaną. Wydaje się jednak, że guerrilleros podwyższają stawkę. Spodziewano się, że uwolnieni zakładnicy zostaną przekazani w ręce prezydenta Hugo Chaveza. On sam wyjechał w środę do Hawany. Krążą więc pogłoski, że Kuba może być miejscem, gdzie trójka więźniów odzyska wolność. Wizytę w Kolumbii zapowiedział francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, ale terminu jeszcze nie sprecyzowana. Francja jest skłonna, jak podkreślił ostatnio premier Fillon, przyjąć pewną liczbę kolumbijskich partyzantów w ramach wymiany zakładników. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy udał się z krótką wizytą do Rzymu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Po raz pierwszy prezydent Francji złożył oficjalną wizytę głowie państwa watykańskiego. Spotkanie odbywało się w 4 oczy, a według watykańskich źródeł rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół miejsca religii w laickim państwie, jakim jest Francja, ale także spraw ogólnych, jak na przykład pokoju na Bliskim Wschodzie, ochronie mniejszości chrześcijańskich na świecie i być może uwolnienia zakładników w Kolumbii. Mowa też była o planowanej na rok przyszły wizycie papieża Benedykta XVI we Francji. Dla Nicolasa Sarkozy, który jest praktykującym katolikiem i który otwarcie wyraża opinię, że państwo francuskie za bardzo boi się religii w życiu społecznym, wizyta u papieża miała szczególne znaczenie. Z kolei Ojcu Świętemu podobało się odwołanie do tradycyjnych wartości podczas kampanii prezydenckiej. Był on jednym z pierwszych, którzy pogratulowali zwycięstwa prezydentowi Sarkoziemu. Ale Kościół krytykował ostatnio niektóre poczynania rządu w Paryżu, zwłaszcza politykę imigracyjną i pracę w niedzielę. Papież Benedykt XVI, jak sam podkreślił, nauczył się francuskiego w szkole, więc w prywatnej bibliotece papieskiej, gdzie miało miejsce spotkanie, obyło się bez tłumacza. Nicolas Sarkozy zwiedził Bazylikę Świętego Piotra i pokłonił się przed grobem Jana Pawła II. Z Watykanu udał się do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, gdzie został mu przyznany tytuł honorowego kanonika tej bazyliki, oficjalnie przysługujący szefom państwa francuskiego. Prawo do tego tytułu mieli królowie, a następnie prezydenci Francji od 1604 roku, a dziedziczą je po królu Henryku IV, przywódcy hugenotów, który powrócił do katolicyzmu i zakończył ponad 30-letnią wojnę religijną we Francji. Przekazał również dary kapitule bazyliki na Lateranie, nabywając tym samym prawo do tytułu honorowego kanonika. Wieczór prezydent Francji poświęci na spotkanie z szefami rządu, włoskiego Romano Prodim i hiszpańskiego José Luisem Zapatero. W czasie roboczej kolacji mowa będzie o Europie i o basenie Morza Śródziemnego, a zwłaszcza o idei drogiej sercu Sarkoziemu, czyli o Unii Śródziemnomorskiej. W wizycie do Włoch nie towarzyszy prezydentowi, wbrew krążącym plotkom, Carla Bruni, która, jak się wydaje, podbiła ostatnio serce Nicolasa Sarkoziego.
I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. W zamachu samobójczym w Iraku zginęło co najmniej 14 osób. Kamikadze odpalił swe ładunki w pobliżu centrum rekrutacji do oddziałów irackich służb porządkowych znajdującym się w prowincji Diyala. 13 ochotników zginęło i jeden amerykański żołnierz. Jest też wielu rannych. Proces niepodległości Kosowa nie da się zatrzymać, uważa szef dyplomacji Słowenii, która 1 stycznia obejmuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Przedstawiając na konferencji prasowej w Brukseli priorytety nadchodzącego słoweńskiego przewodnictwa, Dimitri Rupel podkreślił też, że problem Kosowa, którego deklaracja niepodległości oczekiwana jest w najbliższych tygodniach lub miesiącach, to problem europejski, a nie Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Na środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u nie udało się pokonać różnicy stanowisk i nie zapadła żadna decyzja w sprawie przyszłego statusu Kosowa. Przedstawiciele Rosji, Kazachstanu i Turkmenistanu podpisali w Moskwie porozumienie o budowie gazociągu nadkaspijskiego, który ma biec od Turkmenistanu wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Kaspijskiego i połączyć się z rosyjskim systemem transportu gazu. Gazociąg ma zostać zbudowany do końca roku 2010, poinformował rosyjski minister przemysłu i energetyki. Porozumienie kończy spory i spekulacje, a także potwierdza monopol Rosji na dostawy gazu z Azji Środkowej i przekreśla nadzieję Zachodu na zapewnienie sobie alternatywnych źródeł energii z tego regionu. Dodajmy jeszcze, że amerykański tygodnik Times wybrał człowiekiem roku rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. A teraz pora na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Piotr Osochowicz wybrali z francuskich dzienników artykuły poświęcone poszerzeniu obszaru Schengen.
Le Figaro poświęca mu całą swoją drugą stronę, a szczególne miejsce zajmuje na niej wejście Polski do terytorium Schengen. Zacznijmy jednak od spraw ogólnych. Wraz z wejściem 9 nowych państw do układu Schengen, liczba osób mających prawo swobodnego poruszania się doszła do 400 milionów. Od dziś, od północy, 24 państwa, niegdyś oddzielone żelazną kurtyną, stworzą przestrzeń pozbawioną granic. Będzie można dojechać samochodem albo pociągiem aż do granicy Estonii z Rosją, ani razu nie wyciągając z kieszeni paszportu. W marcu i dworce lotnicze zrezygnują z kontroli dokumentów. Otwarcie strefy Schengen dla nowych członków czci się uroczyście. Premier Słowacji z kanclerzem Niemiec symbolicznie likwidują barierę na przejściu granicznym. Premier Finlandii podróżuje promem aż do stolicy Estonii, Tallina. Dyplomaci europejscy przez 3 dni mają jeździć wzdłuż granic, biorąc udział w kolejnych ceremoniach, z których ostatnia na granicy włosko-słoweńskiej przewidziana jest na sobotę. Zniesienie wewnętrznych granic Unii jest szansą dla tych, którzy żyją, jeżdżą i pracują w Europie, stwierdził przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa Gerta Pöteringa jest to widoczny znak, że dawne podziały Europy, granice, które dzieliły państwa i umysły, należą do przeszłości. Postrzegamy na wschodzie Europy jako ostatni etap likwidowania żelaznej kurtyny z epoki komunizmu. Rozszerzenie terytorium Schengen wymagało ogromnej pracy i wielkich przygotowań, stworzenia wspólnej informacji na temat przestępców, wzmocnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych, ochrony przed przemytem i nielegalną imigracją, a jednocześnie przygotowania znacznie bardziej rygorystycznych kontroli poza granicami w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Serbii, Chorwacji. Bardzo uderza to w Ukraińców, którzy masowo przyjeżdżali do Polski, teraz zaś będą musieli starać się o wizy, za które w dodatku będą musieli zapłacić, przedstawić bilet powrotny oraz wykazać pewną ustaloną sumę, która ma im zapewnić utrzymanie w Polsce. Znamy te procedury. My, czyli ci wszyscy, którzy podróżowali z Polski do Europy Zachodniej przed upadkiem komunizmu. Wejście Polski zwiększy migrację ludności na zachód. Niepokoi się w tym samym Le Figaro Ariel Tedrel, specjalna wysłanniczka dziennika w Warszawie, która podkreśla, że przemyt i nielegalna imigracja staną się łatwiejsze po zniesieniu granic. Przypomina ona również bolesne karty historii polskiej i ukraińskiej, bestialstwo nazistów i komunistyczne pogromy, przekształcenie polskiej nazwy Lwów w Lwiw, komunizację życia i przede wszystkim pamięci narodowej. Ta przeszłość z jednej strony podzieliła, z drugiej zjednoczyła oba narody. W Polsce oficjalnie przebywa 100 tysięcy Ukraińców. De facto jednak liczba ta wynosi raczej między 500 000 a 1 000 000. Większość to tak zwana wahadłowa emigracja, czyli ludzie, którzy mają ważne wizy i paszporty, tylko pracują nielegalnie i często jeżdżą w tę i z powrotem. Obawy przed nową żelazną kurtyną zmobilizowały polskie władze do przyznania bezpłatnych wiz mieszkańcom Ukrainy. Służby graniczne ze swej strony przymykają oko na handel walizkowy, a gospodarka polska, osłabiona odpływem siły roboczej do Irlandii i Wielkiej Brytanii i nie tylko, bez trudności wchłania napływową siłę roboczą z Ukrainy, choćby nawet była ona nielegalna. Libération poświęca uwagę drugiej polskiej granicy, polsko-niemieckiej. Bez granic Niemcy i Polacy ponownie uczą się mieszkać pod jednym dachem. Specjalna wysłanniczka dziennika Nathalie Versieux udała się do punktu przejścia granicznego we Frankfurcie nad Odrą. Na razie granica dochodzi do tego miejsca, ale tylko do północy. Potem rzekę przez tyle lat stanowiącą żelazną granicę będzie można przebyć w dowolny sposób, bez najmniejszych problemów. Nie wszystkim jednak ta perspektywa się podoba, zwłaszcza po stronie niemieckiej. Wielu jest takich, którzy nie pokonali jeszcze strachu przed wschodem, tym miejscem, z którego przyszli Rosjanie. Granica między Polską a NRD była często zamykana. Niemcy obawiali się złych wpływów ze strony swego niesubordynowanego sąsiada. Nadal między dwiema społecznościami nie ma miłości. Kiedy w 2006 roku powstał projekt stworzenia linii tramwajowej łączącej oba brzegi rzeki, 83% Niemców było mu przeciwnych, mimo że jego realizacja miała być w ogromnym stopniu finansowana przez Unię. W ostatnich tygodniach przed otwarciem granicy gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na systemy alarmowe chroniące niemieckie mieszkania. Na ulicach zarówno Słubic, jak i Frankfurtu widać polsko-niemieckie patrole policyjne. Podobna panika zapanowała w chwili wejścia Polski do Unii i wtedy Niemcy obawiali się, że wszyscy polscy przestępcy gromadnie przeniosą się do Niemiec, aby tam uprawiać swój niecny proceder. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Kiedy skończyły się wielodniowe kolejki dla ciężarówek, na granicy skończyły się i kradzieże dostaw. Strefa przygraniczna ma szansę na większy rozwój gospodarczy. Mer Frankfurtu z niecierpliwością oczekuje zniesienia zakazu pracy dla Polaków w Niemczech. Niemcom potrzebna jest siła robocza, brak im rąk do pracy. A od czasu wejścia Polski do Unii sytuacja gospodarcza regionu znacznie się poprawiła.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Schengen, Schengen, Schengen i jeszcze raz Schengen. Schengen to dzisiaj główny temat w Le Monde. Na pierwszej stronie wielki rysunek dwóch stron Europy, tej wschodniej, z której cisną się do zachodniej powstrzymywane przez policjanta tłumy biednych obywateli, i tej zachodniej, w której żyją sobie nieco bardziej elitarne osoby, jak na przykład prezydent Francji Sarkozy, przeistoczony na tę okazję w Benedykta XVI. Tytuł artykułu z pierwszej strony Le Monde to Obszar równości dla 400 milionów Europejczyków. Natomiast komentarz redakcyjny Le Monde zatytułowany jest Wyzwanie Schengen. Wejście krajów Europy Środkowo-Wschodniej do strefy Schengen w 18 lat po zburzeniu muru berlińskiego i w 3 lata po ich oficjalnym wstąpieniu do UE w sposób wyraźny podkreśla w końcu prawdziwe zjednoczenie starego kontynentu, pisze autor komentarza. Większość z tych krajów przez ponad pół wieku znajdowała się pod butem sowieckim i dominacją Moskwy, co bardzo ograniczało możliwości podróżowania ich obywateli poza granice swego kraju. Wśród starych krajów europejskich jedynie Wielka Brytania i Irlandia jeszcze do strefy Schengen nie weszły. Ale one nie chcą same, a to już zupełnie inna sprawa. Nie można tego symbolicznego aktu przyjęcia nowych członków do strefy Schengen nie doceniać. Świadczy ono m.in. o jeszcze silniejszej ich integracji w łonie UE, w łonie wszystkich narodów składających się na Unię. Jest jednak jedno wielkie ale. Dopóki we wszystkich krajach UE nie będzie uznane równe prawo do pracy wszystkich obywateli UE, dopóty nie będziemy mogli mówić o całkowitej integracji. Ale i tak, zniesienie granic to dużo. Wolność poruszania się wewnątrz przestrzeni Schengen ma oczywiście i swą cenę, którą wszyscy członkowie UE będą musieli zapłacić. Chodzi o to, że otwarcie granic wewnątrz Unii oznacza uszczelnienie ich wobec zewnętrznych krajów, tych otaczających wspólnotę. Coraz głośniej odzywają się tu na zachodzie głosy, że znacznie wzrośnie teraz przypływ do Unii nielegalnych uciekinierów ze wschodu, nie tylko Europy zresztą. Wypytywany przez agencję France Presse dyrektor Frontexu, europejskiej agencji mającej koordynować nadzór nad granicami zewnętrznymi Unii, obawia się, że zniesienie kontroli z niektórymi krajami wewnątrz wspólnoty będzie równoznaczne z utratą szalenie istotnego dotychczas instrumentu do walki z nielegalną imigracją. Obawy te są całkowicie zrozumiałe, pisze dalej Le Monde. Jest wielce prawdopodobne, że teraz sieci przestępcze, mafie czy przemytnicy wszelkiej maści znacznie rozszerzą swą działalność. Wszystko będzie zależało także od tego, jak będzie funkcjonować system wewnętrznej współpracy policji wszystkich krajów znajdujących się w strefie Schengen. A przecież ambicje wszystkich tych krajów są bardzo pod tym względem zróżnicowane. Nie wszędzie mamy tak samo dużą wolę polityczną dotyczącą chęci rozwiązania tych problemów. Rozszerzenie strefy Schengen będzie porażką, jeśli okaże się, że w UE panuje po nim większy bałagan niż dotychczas. Władze europejskie będą musiały wykazać się efektywnością swej pracy przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich praw człowieka. I będzie to zadanie niezwykle trudne, kończy Le Monde.
A teraz oddaję głos Annie Rzeczyckiej.
Dzisiejszej nocy ostatecznie pożegnamy się z żelazną kurtyną, która przez blisko 50 lat dzieliła Europę. 9 krajów środka Europy, które należą do Unii Europejskiej od 2004 roku, znajdzie się w nieposiadającej już ani jednej granicy wewnętrznej strefie Schengen. Oznacza to, że Polacy, obywatele Republik Bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Malty podróżować będą mogli bez pokazywania paszportów po 24 państwach Europy od Estonii po Portugalię. Nie będą już czekali w długich kolejkach na granicy i przechodzili kontroli celnych. O północy postawiona zostanie uroczyście pieczątka na ostatnim paszporcie. Zaraz po tym rozpocznie się demontaż posterunków granicznych. Za rok do strefy Schengen, która od 21 grudnia składać się będzie z 13 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii, przyłączą się Cypr i Szwajcaria. Łączymy się z trojgiem naszych korespondentów, którzy poszerzenie obszaru Schengen obserwują na swych posterunkach w Warszawie, Lwowie i Berlinie. Głos oddaję Kazimierzowi Sobolewskiemu.
Polska jest doskonale przygotowana do strefy Schengen, oświadczył dziś minister spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna. Od dzisiejszej nocy Polacy mogą swobodnie podróżować po obszarze Schengen obejmującym, przypomnijmy, znaczną część Europy, czyli 24 kraje. Warto też wiedzieć, że strefa Schengen nie pokrywa się z obszarem Unii Europejskiej, bo nie należą do niej Irlandia, Wielka Brytania, jeszcze nie należą Bułgaria, Cypr i Rumunia, natomiast należą dwa kraje niebędące członkami Unii Europejskiej, Islandia i Norwegia. Według najnowszych sondaży pytających Polaków o to, czy w związku z wejściem Polski do strefy Schengen będą częściej wyjeżdżać do innych krajów, 65% odpowiedziało, że raczej nie. Bo też usunięcie szlabanów granicznych, słupów i tablic ostrzegających przed przekraczaniem granicy ma w znacznym stopniu rangę symboliczną. 24 kraje europejskie stają się jedną ojczyzną Europejczyków, mimo że nie znikają przecież granice administracyjne. A to oznacza utrzymanie wprowadzonych przez poszczególne kraje formalności administracyjnych, jak na przykład meldowanie czy rejestracja obcokrajowców, także tych z krajów Unii Europejskiej. Poza tym przypomina się Polakom, że choć kontrola tożsamości nie będzie przeprowadzana na granicach, to może być dokonywana wyrywkowo na terenie całego obszaru Schengen. Najwięcej korzyści z likwidacji granic będą mieli niewątpliwie kierowcy tirów, bo nie będą musieli stać godzinami w kolejkach przygranicznych. Ale wejście Polski do strefy Schengen oznacza jednocześnie zwiększone znacznie kontrole na zewnętrznej granicy Schengen z Rosją, obwód kaliningradzki, Białorusią i Ukrainą. I tu się zaczynają problemy, bo obywatele z tych trzech wschodnich krajów będą musieli wykupywać bardzo dla nich drogie wizy schengenowskie. Białorusini zapłacą 60 euro, a Rosjanie i Ukraińcy 35 euro, dlatego że Rosja i Ukraina, czego nie zrobiła Białoruś, podpisały wcześniej z Unią umowę o readmisji, czyli przyjmowaniu osób, które z ich terenu nielegalnie przedostały się na teren Unii. W Polsce pracują setki tysięcy Ukraińców, Białorusinów i Rosjan. Nowe wizy utrudnią bardzo ich przyjazdy i pracę w Polsce i będzie to strata dla obu stron, dla Polaków także. Niektórzy pesymiści twierdzą nawet, że wejście Polski do strefy Schengen jest końcem polskiej polityki wschodniej, szczególnie w stosunku do Ukrainy, której pomarańczowa rewolucja była tak bardzo wspierana przez Polskę. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Kazimierz Sobolewski mówił m.in. o wizach dla obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi. Praktyczny problem wiz interesuje także bardzo żywo Ukraińców polskiego pochodzenia. Przed mikrofonem Teresa Pakosz z Lwowa.
21 grudnia Polska i inne kraje Europy wstępują do strefy Schengen. Wizy wydawać będą konsulaty na 90 dni. Cena wizy wynosi 35 euro. Przyspieszona wiza 70 euro. Opłatę wnosi się za rozpatrzenie wniosku wizowego. W wypadku odmowy wydania wizy pieniądze nie będą zwrócone. Polskie wizy krajowe, długoterminowe jeszcze nie mają ustalonej ceny. Ustali się to po ratyfikacji ustawy między Ukrainą a Unią Europejską o uproszczeniu systemu wizowego. Żeby otrzymać wizę, trzeba stawić się u konsula osobiście i przedstawić szereg dokumentów. Wśród nich zaświadczenie o zarobkach i ubezpieczeniu medycznym. Dla 14 kategorii obywateli Ukrainy wizy będą nieodpłatne. Wśród nich są studenci, uczniowie, emeryci, dziennikarze, przewoźnicy. Polskie wizy długoterminowe, krajowe mogą otrzymać studenci studiujący w Polsce, rodziny obywateli polskich i ludzie w Polsce pracujący. Są to wizy nieodpłatne. Będą dwie kategorie wiz: Schengen i wizy krajowe. Kto otrzyma wizę krajową, nie będzie mógł podróżować po krajach unijnych. Przełapany w innym kraju poza Polską zostanie deportowany. Trwają negocjacje o podpisaniu umowy o ruchu w strefie przygranicznej z Polską, co dotyczy 1 200 000 osób po obydwu stronach granicy. Taka sama umowa będzie podpisana ze Słowacją. Od 1 stycznia zadziała umowa o uproszczonym systemie wizowym z krajami Unii Europejskiej. Jednak nie dotyczy to Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Dotąd brak informacji o tym na stronach internetowych Niemiec, Włoch, Francji. Możliwe, że umowa ta pozostanie tylko na papierze. Rocznie konsulaty polskie na Ukrainie, jest ich 5, wydają 600 tysięcy wiz, w tym 280 tysięcy konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Kolejki są duże, pomimo rejestracji internetowej. Jeśli cel wizyty w Polsce jest prywatny, należy przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim. Wśród kategorii ulgowych wiz brak punktu dotyczącego odwiedzania grobów bliskich osób i punktu o Polakach, obywatelach Ukrainy. Mamy szansę doczekać wydania karty Polaka, co ułatwi wydawanie wiz i uwolni od opłat, ale na to poczekamy do kwietnia. Tymczasem mamy kurtynę żelazną numer 2. Dla RFI Teresa Pakosz, Polskie Radio Lwów.
Główne uroczystości poszerzenia obszaru Schengen odbędą się dziś w nocy w Sittau na granicy polsko-niemieckiej. Łączymy się z naszą korespondentką w Berlinie, Dorotą Danielewicz-Kerski.
Dziś w Sittau, miejscowości położonej na granicy polsko-czesko-niemieckiej, spotykają się kanclerz Niemiec Angela Merkel, premierzy Polski i Czech Donald Tusk oraz Mirek Topolanek, aby dokonać symbolicznego otwarcia granicy. Reakcje w mediach niemieckich na otwarcie traktatu Schengen dla 9 nowych krajów są bardzo pozytywne. Berliński dziennik Der Tagesspiegel przypomina, że obszar, w którym teraz znikają granice, Polska, Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie, Węgry, już od zawsze należał do centrum Europy i do wielowiekowej tradycji chrześcijańsko-żydowskiej. Mimo dyktatury komunistycznej kraje te zawsze spoglądały na zachód, pisze Der Tagesspiegel. Poprzez poszerzenie traktatu Schengen na wschód Europa odzyskuje swoją historyczną wielkość. Lewicowy dziennik Die Tageszeitung opublikował dziś skierowane do Niemców podziękowanie ministra spraw wewnętrznych Polski Grzegorza Schetyny. Minister Schetyna dziękuje za wsparcie Niemiec w przygotowaniu zmian na granicach wschodnich i zachodnich. Badania opinii społecznej w Niemczech wykazują, że Niemcy nie obawiają się wzrostu migracji zarobkowej z Polski. Zwiększenie częstotliwości kontroli drogowych w okolicach granicy polsko-niemieckiej, intensywna współpraca służb granicznych obu krajów oraz dostęp Polski do europejskiej cyfrowej bazy danych osób poszukiwanych przez policję ma zapewnić bezpieczeństwo. Warto jednak przypomnieć, że od ubiegłego roku liczba deliktów kryminalnych na granicy polsko-niemieckiej zmniejszyła się o prawie 10%. Z Berlina dla RFI Dorota Danielewicz-Kerski.
Du monde, j'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. J'ai marché le long des routes, ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis. Sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je ne sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Jeszcze przez 2 tygodnie czynna będzie w Grand Palais bardzo reklamowana wystawa, która ma ambicje pokazania 2 wieków twórczości w dziedzinie designu. Tak przynajmniej wynika z tytułu, bo z tekstu na pierwszej już ścianie wystawy dowiadujemy się, że jest to oczywiście wybór, gdyż historia designu jest długa i gęsta. Design jest tu w zasadzie rozumiany jako wzornictwo przemysłowe, ale termin ten nie całkiem pasuje do treści wystawy. Komisarzom chodzi o, cytuję, pobudzenie skojarzeń, zbliżenie epok, konfrontację przedmiotów. Sami to tak opisują. Odbywa się to według 3 kryteriów. Pierwszy to forma, linia prosta i geometria, linia krzywa i kształty organiczne, a na koniec negacja formy i bezkształtność. Drugie to style, od których nie sposób się uwolnić. Design rozwijał się najpierw w opozycji do stylów zastanych czy znanych z poprzednich epok, a potem w ostatnich 10 lat częstokroć nawiązywał do nich aż do stosowania pastiszu. 3 kryterium to otoczenie, środowisko. Inspiracją jest flora i fauna, ciało ludzkie, dowolne przedmioty, architektura, przy czym nawet same dzieła stają się małą architekturą. Każdy z tych działów znajduje swój emblemat w postaci znanej realizacji. Najpierw jest to ławka góra lodowa, Zaha Hadid, aluminiowa ławka o opływowych, dynamicznych i fantazyjnych liniach. Dalej dom Macica, atelier van Lieshout, rodzaj tunelu z gąbki poliuretanowej. Wreszcie krajobraz fantastyczny Wernera Pantona. Jest to pomieszczenie wypełnione barwnymi siedziskami stanowiącymi całość ze ścianami i sklepieniem, a oświetlonymi nastrojowymi, kolorowymi światłami. Co od razu uderza na tej wystawie, to celowe pomieszanie z poplątaniem. Przedmioty będące świadectwem poszukiwań nowych form użytkowych, mebli i naczyń, dorobku arts and crafts, secesji czy Bauhausu, aż po fotel Franka Jerry zgięty z klejki, sąsiadują z przedmiotami wynikłymi z poszukiwań czysto formalnych, tworzonymi bez troski o ich rzeczywiste zastosowanie. Design tak rozumiany nie różni się niczym od tej współczesnej twórczości artystycznej, która pragnie przede wszystkim zakwestionować znane już formy i sytuacje, zaskoczyć, zaprzeczyć. Przedmiot staje się tylko pretekstem dla wyrażenia postawy artystycznej. Wcale nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma wtedy artystycznej wartości. Owszem, miewa ją niekiedy, na równi z tymi wszystkimi dziełami i instalacjami, które składają się na dzisiejszą twórczość. Ale uważam, że należy do innej sfery. Widocznie mam do tego tradycyjne podejście. Im dalej wchodzimy w tę wystawę, tym jarmark form i materiałów jest bardziej nachalny. To pomieszanie z poplątaniem wynika z tego, że ani przez chwilę nie nawiązuje się do podstawowej, być może już przebrzmiałej, definicji designu jako wzornictwa przemysłowego, czyli sztuki zdobniczej, w której zasadą jest jednocześnie maksymalne dostosowanie materiału i formy do funkcji oraz takie zaprojektowanie całości, które umożliwia produkcję przemysłową, choć niekoniecznie wielkoseryjną, ale jej nie wyklucza. Bez podporządkowania się tej zasadzie można nazwać designem każdy pomysł, a każdy przedmiot autorski, o ile tylko autor uważa się za designera, albo którego za designera uważa środowisko artystyczne. Tymczasem czar designu, tej zasadzie podporządkowanego, ujawnia się wtedy, gdy z mądrej analizy funkcji, formy i materiału powstaje przedmiot nowy, logiczny w użyciu, lepszy technicznie, a jego piękno wynika z pełnego wzajemnego dostosowania tych elementów. To wcale nie znaczy, że dekoracja jest niedopuszczalna. Przeciwnie, może być nawet celem, czego przykładem jest na omawianej wystawie kaloryfer Jerisa Lasmana z 2003 roku z elementów metalowych i betonowych złączonych we wspinającą się po ścianie iście barokową dekorację roślinną. Tu urządzenie czysto użytkowe i techniczne, najczęściej szpetne, staje się silnym akcentem dekoracyjnym w pomieszczeniu, które ogrzewa.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. RFI w Zakopanem. 105,2 UKF.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the
Przedświąteczne szaleństwo wraca z konsumpcyjną uporczywością starego bumerangu, którego chciałoby się pozbyć, ale nie ma jak go wyrzucić. Coraz bardziej Boże Narodzenie ugina się pod tym jarzmem blichtrów w barwach kolorowych lampek przy dźwiękach amerykańskich dzwoneczków spływających swoimi jingle bellami z głośników sztucznie rozradowanych domów handlowych, dla których Boże Narodzenie jest kolejnym etapem na drodze do kieszeni klientów między równie mądrym jak podświetlone świeczkami pomarańczowe łby dyni Halloweenem, a lukrowanymi do mdłości walentynkami. Tym razem konsumpcja hasa saniami zaprzężonymi w renifery. To, co warto odnotować, to możliwość po raz pierwszy od dawna kupna kartki świątecznej z motywami Bożego Narodzenia. Żłóbek, Święty Mikołaj, Dzieciątko wracają. To rewelacja, a może i reakcja, zamierzona lub nie. Bo skoro w jednej z podparyskich szkół, gdzie większość stanowią dzieci wyznawcy Allaha, dwoje z nich na słowa nauczyciela o chrześcijaństwie ostentacyjnie zatyka uszy, to może dobrze, że po domach śmiga Święty Mikołaj, choćby tylko utkany z kolorowych lampek. We wspomnianej szkole pani dyrektor jak rakieta wparowała do klasy i ukarała wspomnianą parę za brak szacunku wobec innych religii. Przykład budujący, ale czyż mogący napawać optymizmem, skoro w jednej ze szkół na zachodnich obrzeżach Paryża, czyli tam, gdzie mieszka lepiej sytuowana, a zatem głównie biała część społeczeństwa francuskiego, choinkę w szkole rozebrano pod presją rodziców muzułmanów, bo przecież takie drzewko to zamach na laicki charakter szkoły francuskiej. Tymczasem dla domu handlowego, owego flagowego okrętu paryskiej konsumpcji, nie ma znaczenia, czy to jest
zielone drzewko, czerwone serduszko czy dynia idiotycznie szczerząca zęby. Liczy się pieniądz i dlatego owe dekoracje świąteczne mogą rozwieszać muzułmanie, buddyści, agnostycy czy ateiści, wszyscy wierzący w jednego bożka, w mamonę. Jak powiedziałem, jedna studentka Uniwersytetu Amerykańskiego w Paryżu, z pochodzenia Marokanka, z wychowania Holenderka, z wykształcenia Amerykanka, z serca Paryżanka, święta Bożego Narodzenia nie mają dla niej żadnego znaczenia religijnego, ale uwielbia je, bo są prezenty. Inna studentka, rodem z Algierii, powiada, że rodzice mają zgryz. W święta nie wierzą, bo tego islam nie przewiduje, ale pod naciskiem dzieci kupują i dekorują choinkę i wkładają pod nią prezenty. Globalizacja świąt Bożego Narodzenia na całego. Trochę to tak jak z choinkami na rond-point w pół drogi pól elizejskich. Wiecznie zielone na święta Bożego Narodzenia wiadomo, że będą białe. Od sztucznego śniegu. Iluzja, łuda, zmyłka, mydlenie oczu. Ogólnoludzki amok, jakby to nazwał Józef Konrad Korzeniowski. Champs-Élysées, czy też jak powiadają amerykańscy turyści, Champs-Élysées w tym roku wyglądają niezwykle wytwornie. Ustrojone w niebieskie światełka, niektóre z nich pobłyskują, inne jak lodowe sople, ześlizgują się z ogołoconych z liści gałęzi. W Paryżu już w połowie listopada rozbłysły światełka dekoracji świątecznych. Zbliżające się Boże Narodzenie jako pierwszy powitał dom handlowy Bejwe, którego fasada utonęła pod kaskadą jarzących się lampek ułożonych w formie kół zwieńczonych iglicami. Autorzy dekoracji sięgnęli po motywy skandynawskie z krainy fiordów. W galerii Lafayette dekoracje zainaugurowała aktorka Mathilde Seigneur. W jednej chwili 3,5 tysiąca metrów kwadratowych ściany domu handlowego utonęło w światłach, a dla dzieci i dla dorosłych wielką atrakcją są pluszowe zabawki i porcelanowe lalki, które w różnych scenkach poruszają się w sklepowych witrynach. W 8 wystawach sklepowych przedstawiono historie, których motywem jest śnieg. W leśnej scenerii tańczą zabawki, które wypadły z worka zapracowanego świętego Mikołaja. Przed witrynami tłumy małych i dużych i pomyśl tylko, że dzisiaj Galeria Lafayette jest jednym z okrętów flagowych paryskiego szyku. Gdy w 1894 roku Alzarczyk Teofil Bader otworzył ze swoim przyjacielem Alfonsem Kahanem skromniutki sklepik z galanterią, czepkami i pasmanterią, w Paryżu roiło się od wielkich magazynów. Moda przeniesiona z Londynu wywoływała oburzenie części Paryża, szczególnie zwolenników starego Paryża z epoki przedhaussmanowskiej, wśród nich Wiktora Hugo i Charlesa Baudelaire'a. Od kilku dni stolicę trzyma w swych trzeszczących kleszczach prawdziwy mróz. To też zupełnie naturalnie wygląda śnieg rozsypywany na bulwarze Osmana przez 8 armatek przeniesionych z alpejskich stoków. Na tarasie dachu domu handlowego Printemps z 30 ton lodu ułożono lodowy labirynt prowadzący do prawdziwego igla. Ze śniegiem można też się spotkać w innych miejscach Paryża i jego przedmieści. Jednym z takich zakątków jest najbardziej popularny obiekt Paryża, wieża Eiffla. Do tej pory od kilku lat na pierwszym piętrze wieży Eiffla można się było ślizgać na łyżwach na mikroskopijnej ślizgawce z widokiem na Paryż. W tym roku w imię walki z ociepleniem klimatu postanowiono zamrozić wieżę Eiffla. Na pierwszym piętrze zorganizowano poletko śnieżne, na którym można spacerować na rakietach jak na dalekiej północy Kanady. Śnieżny dywan ma 30 cm grubości. Goście w wieku od 4 lat w górę mogą za darmo wypożyczyć rakiety, aby przespacerować się po śnieżnym poletku na wieży Eiffla na wysokości 57 metrów nad nadbrzeżem Sekwany. Tym razem chodzi nie tyle o atrakcję turystyczną, ale i o obudzenie w świadomości paryżan i turystów myśli o niebezpieczeństwie czekającym w związku ze zmianami klimatycznymi na naszym globie. Już teraz wiadomo, że ocieplenie klimatu stanowi śmiertelne zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt, w tym dla białych niedźwiedzi polarnych. Dlatego obok spacerów na rakietach organizatorzy proponują obejrzenie dwóch wystaw. Jednej poświęconej Arktyce, drugiej Antarktydzie. Widok białego misia, którego ocieplenie klimatu skazuje na zagładę, wzrusza serca nie tylko tych najmniejszych. Cała impreza odbywa się pod hasłem Spotkajmy się na biegunach. Swego czasu na rynkach księgarskich ukazała się opowieść o wyprawie Roalda Amundsena na podbój bieguna południowego, zatytułowana Pod biegunem kwitną kwiaty. Więc czemu nie miałyby bieguny zawitać na wieżę Eiffla? Z kolei w podparyskim Saint-Denis, na Stade de France, na którym piłkarze zdobywali Mistrzostwo Świata, usypano prawdziwy stok, po którym mogą śmigać mali narciarze.
Du monde.
RFI w Wilnie 103,8 UKF.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Mówią o niej córka legendarnego muzyka, ale myślę, że Anuszka Shankar udowodniła już, że choć zawdzięcza mu wiele, umiała także zdobyć sobie własne miejsce na muzycznej scenie. Ta brytyjska artystka indyjskiego pochodzenia urodziła się 9 czerwca 1981 roku w Londynie. Muzyki zaczął ją uczyć, jako się rzekło, ojciec, wielki Ravi Shankar. A skoro zawdzięcza mu ona swoje muzyczne wychowanie, słów parę zatem o tacie. Jest on wirtuozem instrumentu zwanego sitar, podobnego do średniowiecznej europejskiej cytary. 67-letni Ravi Shankar koncertuje na całym świecie, skomponował muzykę do wielu filmów i baletów, towarzyszył niegdyś Beatlesom w ich indyjskich peregrynacjach. Obok kariery klasycznego muzyka, Shankar wiele eksperymentuje i jego córka Anuszka odziedziczyła po nim ten talent. Pierwsza z prezentowanych dziś u nas płyt została nagrana w roku 2000. Nosi tytuł Anurag. Znalazły się na niej kompozycje Ravi Shankara w wykonaniu Anuszki. W jednym z utworów występuje nawet on sam. My jednak posłuchajmy córki w kompozycji ojca zatytułowanej Swarna Jayanti. Anuszka Shankar w kompozycji Ravi Shankara. Myślę, że nie odsłaniam rodzinnej tajemnicy, bo obie panie wspominały o tym otwarcie, mówiąc, że amerykańska piosenkarka i pianistka jazzowa Nora Jones jest również córką Ravi Shankara. Jej matką jest Amerykanka Sue Jones. A zatem pianistka Jones i sitarzystka Shankar są przyrodnimi siostrami. U boku ojca Anuszka wiele podróżowała i koncertowała w świecie. Kiedy była jeszcze nastolatką, wystąpiła w słynnej sali Carnegie Hall. Zaprosił ją także do udziału w swym festiwalu WOMAD, odkrywca talentów Peter Gabriel. Była też najmłodszą i jedyną kobietą nagrodzoną wyróżnieniem brytyjskiego parlamentu za szczególne osiągnięcia artystyczne jako przedstawicielka azjatyckich sztuk. Pierwszym albumem naszej bohaterki, artystka miała wówczas 17 lat, była płyta zatytułowana po prostu Anuszka, jakby dla odróżnienia od ojca, wydana w roku 98 w wydawnictwie Angel. Wszystkie jej krążki powstały w tej wytwórni, poza ostatnim Breathing Underwater, który wydał Manhattan.
Thank you.
to płyta wydana 2 lata po debiucie, a kolejne to Live at Carnegie Hall, Rise, druga z prezentowanych dziś płyt. Słuchaliśmy z niej utworu Beloved z głosem Svarnime Gusain i wspomniane Breathing Underwater, wydany w roku 2007. Rise nasycony jest wpływami worldbeatowymi, czym artystka po raz kolejny dowiodła, że mieszanki stylów nie tylko jej nie przerażają, ale że uczyniła z nich prawdziwe źródło inspiracji. Na koniec również z albumu Rise kompozycja Sinister Greens, napisana wspólnie z Gaurawem Rhino na australijskim didgeridoo, gra Pedro Eustache.
kiss.
France Internationale.
RFI w Nowym Jorku 93,1 UKF.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Ja tylko przypomnę najważniejsze wydarzenie. Dzisiaj o północy znikną granice w Europie, w znakomitej części dawnej Europy Wschodniej. Polska i 8 innych krajów wchodzi bowiem do obszaru Schengen. Dziękując Państwu za uwagę, życzę przyjemnego wieczoru i do usłyszenia. Żegna Państwa z paryskiego studia RFI Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.